Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
Czy byłeś w kinie ostatnio?
Jakiś czas temu, ale byłem.
A widziałeś film?
Tak, i to z takim zapartym tchem i z długą refleksją po jego zakończeniu.
I był to film Pieśń Wielorybów, prawda?
Jesteś bardzo dobrze poinformowana. Chyba czytasz nasz newsletter.
Tak, sprawdzam w nim literki, bo ty napisałeś ostatnio taki bardzo ładny newsletter. Kto jeszcze się do tego newslettera nie zapisał, to ja dzisiaj apeluję. Szybciutko, w opisie tego podcastu jest link, warto, dlatego że w tym newsletterze...
Zwłaszcza, że ktoś z was może sprawdzić po mnie literki.
Przestań, teraz ja mówię. W tym newsletterze za każdym razem są pewne inspiracje. Oprócz remanentu merytorycznego są inspiracje i dzielenie się wiedzą. I ty w ostatnim podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, które wynikają i są do zastosowania w wystąpieniach publicznych, a wziąłeś je z filmu przyrodniczego. I dzisiaj chcę, żebyś nam o tym opowiedział, bo to jest...
Opisane nie wystarczy.
Słuchaj, twoim głosem opowiedziane ma to większą wartość.
To ja nacisnę dżingiel i ukryję rumieniec.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Wieloryby śpiewają, Maciek będzie mówił. Jak opowiadałeś mi o tym filmie, to zacząłeś od takiego swojego oczekiwania, że jak film przyrodniczy, to Krystyna Czubówna, że głos, miałeś jakieś wyobrażenia idąc na ten film.
No nie ma co ukrywać, jestem z pokolenia, które chyba obudzone w środku nocy, jak myśli o filmach przyrodniczych, to słyszy jeden konkretny, niesamowity głos w głowie.
Niepodrabialny.
Tak, i dla mnie zderzenie się z informacją, że film będzie czytany, a tylko i wyłącznie jest w wersji czytane, jestem, że to nie jest lektor, to jest to zupełnie zrobiona narracja przez Margaret. No była takim szokiem pokoleniowo-kulturowym.
Ale
po pierwsze, jak to zwierzątka i bez pani Krystyny, a po drugie, bardzo przepraszam ewentualnych młodszych słuchaczy, ale naprawdę nie wiem do tej pory, kto to jest Margaret.
Naprawdę nie wiesz? To jest nasza bardzo zdolna piosenkarka, wokalistka, która przepięknie śpiewa i to w dodatku po angielsku.
A to miała mówić po polsku, tak. No to rozumiem, że mogłem skojarzyć.
O tak, 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 to rozumiem, że twoja podświadomość wczytywała, że Margaret po angielsku, a tutaj po polsku. No dobra, ale my tak naprawdę nie spotkaliśmy się po to, żeby żartować, tylko po to, żebyś mógł opowiedzieć o takich trzech naukach, inspiracjach, pomysłach, które zakiełkowały w tobie i wzmocniły twoje przekonanie na temat wystąpień publicznych. Co to takiego?
Pozwól, że ja najpierw jeszcze powiem jedną rzecz.
Pozwolę.
Absolutnie... Ten film jest wart, albo wręcz konieczny do tego, żeby go obejrzeć. Chyba już niestety nie w kinie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że już go w kinach nie grają, więc należy wypatrywać na różnych platformach VOD.
Ja jako ten szybki byłem chyba na jednym z ostatnich dni, kiedy on jeszcze był w kinach, przynajmniej warszawskich, pokazywany.
I na wszelki wypadek powiedziałeś mi o tym, że ten film jest dobry wtedy, kiedy już go nie grali. Bardzo ci dziękuję. Ale kontynuuj.
No, letko nie będzie.
Kontynuuj dzisiaj swoją pieśń.
letko nie będzie. Ale to tak, to uważam, że ten film naprawdę warto zobaczyć. Chyba niezależnie od wieku. Choć mam takie kinowe doświadczenie, wiem, że sam to sobie zgotowałem, bo byliśmy w kinie o 12, tylko o tej godzinie był seans i było bardzo dużo ludzi z dziećmi w takim wieku około przedszkolnym. To chyba nie był dobry pomysł, żeby zabierać dzieci na film, półtora godzinny film przyrodniczy w takim wieku, bo one tam nas nieźle skopały po oparciu.
No to bardziej, że to nie jest film przygodowy z tego, co czytałam i ciebie słuchałam. Taki z wartką akcją, która te maluchy jest w stanie utrzymać w koncentracji.
Tak, to jest film bardzo refleksyjny, to jest film z przepięknymi zdjęciami i chyba też momentami animacjami, bo aż tak mi się nie chce wierzyć, żeby dało się podejrzeć i spojrzeć okiem wieloryba na otaczający go świat. To jest film z bardzo, bardzo spokojną, powiedziałbym, oszczędną narracją. To jest film, który naprawdę zachwyca pięknem. To jest historia, która mnie dała bardzo dużo do myślenia i to jest historia, która mam wrażenie, że jest jednym z lepszych przekazów proekologicznych, jakie ja w ogóle widziałem.
To, co zwróciło moją uwagę w zdaniach, które przed chwilą powiedziałeś, to jest to, że trudno ci uwierzyć, że można aż tak spojrzeć oczami wieloryba na otaczający je świat.
Tak, i to jest ta pierwsza lekcja, o której pisałem bardzo krótko w newsletterze, a uważam, że jest świetnym narzędziem narracyjnym. To jest proste i chyba znane jak świat światem, a mianowicie zmiana perspektywy. Wydaje mi się, że no, kto pracuje z ludźmi dorosłymi jako trener, szkoleniowiec, ten pewnie nieraz się ucieka do zabiegów. Jeżeli pracujesz ze sprzedawcami, to zaproś ich do ćwiczenia, w którym mierzą się z jakimś wyzwaniem z perspektywy klienta. Czyli nie sprzedają, a kupują. Mhm. Niech sami powiedzą, czego potrzebują, żeby podjąć decyzję zakupową. No to wiadomo, co sprzedawca wtedy może im dostarczyć. Myślę, że tak samo to może być pomocne w edukacji. Tu nie mam absolutnie doświadczenia i swoją drogą, drodzy słuchający nas, nauczyciele, nauczycielki, jeszcze raz chyląc czoła przed tym, co robicie, no podzielcie się, czy to też działa, czy można jakoś to zastosować. Natomiast tutaj ta narracja jest opowiadana... Margaret jest głosem wielorybów, w liczbie mnogiej. Ona jest głosem wielorybów z jednego gatunku, z jednej rodziny. Jest głosem wielorybów, które przemierzają, bo przez cały film poznajemy ich wędrówkę roczną. Więc bywamy w różnych wodach, ciepłych, zimnych. Ona opowiada o swojej rodzinie wielorybów, ale też mówi o kuzynowstwie, o wielorybach innych, większych, mniejszych, które pływają na innych wodach. I pokazuje mnie jako widzowi, i choć może nie zawsze wszystkie moje zachowania to pokazują, ale też człowiekowi, zupełnie inną historię tego świata. Historię widzianą przez istoty, które są nieskalane rywalizacją. Które są... takim synonimem dla mnie mocy, która jest na tyle potężna, że nie trzeba do niej się odwoływać. No bo mówimy o największych zwierzętach na świecie, na Ziemi, które... Tam jest pewien taki moment, gdzie w tej narracji, poznając świat wielorybów, nagle zostaje nam przedstawiony ktoś, kto stał się dla nich drapieżnikiem, kto po raz pierwszy w ich bardzo długiej historii był dla nich zagrożeniem, bo ich rozmiar raczej no, nie predysponował je do tego, żeby miały jakiegoś naturalnego przeciwnika.
I już chyba mi się nie podoba, co to jest.
Tak, ten drapieżnik był dużo mniejszy od nich, w ogóle nie stworzony do życia na wodzie, że tak powiem pokraczny w tej wodzie, nie wyposażony w żadne płetwy, w nic takiego, nie umiejący oddychać, nie umiejący tak długo wstrzymać oddechu. No tylko będący gatunkiem no, niesamowicie zaborczym.
I rywalizacyjnym.
Tak, i tam jest taki moment, kiedy z perspektywy wielorybów dowiadujemy się, jak nasz rozwój technologiczny był zbudowany na ich cierpieniu. Bo jeżeli popatrzymy na wiele gałęzi przemysłu, to wiele z nich wymagało pewnego rodzaju paliw, olejów, smarów. A wieloryby były, no jakkolwiek to nie zabrzmi, jednym ze źródeł tego. Tam jest takie zdanie, że w zasadzie nie ma gałęzi przemysłu, która by się nie rozwinęła dzięki wielorybom. I ta zmiana perspektywy, jako technika narracyjna, jeśli jest dobrze zrobiona, co mam na myśli dobrze? Ja myślę, że to był jeden z lepszych przekazów, które widziałem, jeśli chodzi o takie wyważenie emocjonalności, ale zatrzymanej, albo inaczej, zneutralizowanej drugim zabiegiem, o którym za chwilę powiem, który powodował, że ja cały czas miałem otwarte uszy, serce i umysł na to, co słyszę, a nie pojawił się u mnie mechanizm obronny na zasadzie, że robi mi się za ciężko, to przecież to wcale tak nie jest. I tu nie mam jakiegoś narzędzia, techniki, no nie mam takiej wagi, a bardzo chciałbym mieć, zwłaszcza, że czasami pracujemy przy kampaniach społecznych, gdzie znaleźć tą równowagę szalek między poruszeniem emocjonalnym, a zostawieniem obszaru, żeby emocje nie wzięły też góry nad myśleniem. I to jest też powód, dla którego ten film polecam. Oczywiście to jest mój bardzo subiektywny, osobisty odbiór, ale no też patrzyłem na innych, którzy ten film oglądali. Myślę, że sporo osób wychodziło z przemyśleniami, więc to może być fajny wzorzec do poszukania właśnie takiego złotego środka.
Jak pracujemy przy tych wspomnianych przez ciebie kampaniach, albo jak uczysz ludzi budować historię, to często mówisz o takiej technice przyciśnij, odpuść. Tak. I myślę sobie, że każdy z nas ma swoją własną, jako słuchacz, elastyczność. Bo jak zacząłeś opowiadać o tym, że pojawił się taki gatunek, który stał się zagrożeniem, no to wiesz, no we mnie to powoduje od razu takie uczucie, że to boli. A jednocześnie mówisz, że ludzie wychodzili z przemyśleniami. Wyobrażam sobie, że po filmie, a nie w trakcie. oznacza to tyle, że warto ten film też zobaczyć, w którym momencie my, jak jest zbudowane to przyciśnij odpuść, ale też poszukać w sobie, gdzie my jako słuchacze mamy ten przycisk, tą granicę, no bo pracując z historią, pracując z wystąpieniami, często przez siebie filtrujemy pewne rzeczy i warto też pamiętać.
Najlepszym i tak naprawdę chyba jedynym dla nas dostępnym narzędziem, dopóki sztuczna inteligencja nie będzie naprawdę potrafiła odwzorować emocje, mam nadzieję, że to jeszcze długo nie nastąpi, no, które pozwoli znaleźć tą granicę. Zresztą to dokładnie jak z tymi wielorybami, one też schodzą na potężne głębiny i potrafią znieść niesamowite ciśnienia po to, żeby tam się pożywić, a potem wypływają, więc my możemy nurkować w refleksję bardzo głęboko, no ale nie możemy zostać tam za długo, bo to ciśnienie nas zmiażdży. Oczywiście nasz umysł nie pozwoli nam tego, żeby nas jakiś komunikat zmiażdżył, natomiast po prostu zamknie się na niego, każe nam wziąć Facebooka, przewinąć coś na telefonie, coś, co jest proste i odsuwa nas od tej refleksji, a twórcom narracji zależy na tym, żeby pobudzić do myślenia.
I utrzymać tą uwagę i zostawić człowieka z refleksją.
Nie sztuka jest uderzyć. Nie, no sztuka jest potrząsnąć w znaczeniu takim obudzić. Na tej zasadzie, więc dla mnie genialnie. Taki ten i właśnie...
Bo tak chciałam podsumować, że mamy tą zmianę perspektywy jako taki
niby
zabieg
prosta,
narracyjny.
Ale naprawdę potężne narzędzie, warto trenować i na pewno można pełnymi garściami ściągać z tego, jak to zostało zrobione w tym filmie.
I taka nauka między wierszami, czyli to... pokazywanie tematu trudnego bez wpędzania w poczucie winy albo krzywdy, czy jakieś inne trudne emocje tych, którzy słuchają, albo zaproszenie ich do tego świata przy jednoczesnym nieuduszeniu ich tym.
Właśnie to jest druga rzecz techniczna, którą ja sobie zaobserwowałem, nazwałem, przypomniałem i naprawdę uważam, że warto stosować. To powiedziałbym, że jest punkt 2A i 2B. 2A to jest w zasadzie lekcja, którą od zarania dziejów niesie czerwony kapturek, do którego często odwołujemy się na naszych warsztatach, w którym to czerwony kapturek zły, w którym to czerwonym kapturku złym charakterem był wilk. I wilk, jeśli chodzi o oryginał powstania tej bajki, był metaforą facetów, którzy po prostu zagrażają bezpieczeństwu młodych kobiet. Nie wiem, czy cały czas po polsku powiedziałem, ale chyba wiadomo, o co mi chodzi. No i żeby tak do końca tego obrazu mężczyzny nie oczernić w tej bajce, no to koniec końców to leśniczy, czy tam gajowy, jak zwał, tak zwał, przychodził na ratunek. I tu mamy bardzo podobny zabieg, bo film... pętlach. Teraz zawieszam się, bo zastanawiam się, jak o tym powiedzieć, bo są to dwie różne techniki. To może inaczej. Tu zawieszę głos na razie z tym czerwonym kapturkiem. Zostańmy z tym. Czysto technicznie. Ten film wykorzystuje fantastycznie technikę mówienia albo też tworzenia narracji opartej na pętlach. Ja tam wysłuchałem, wypatrzyłem dwie takie najmocniejsze pętle. Jedna jest w mniej więcej ostatnich sekwencjach filmu, kiedy to Margaret, która jest lektorką tego filmu, powtarza pewne sekwencje, które zaczynają się od tych samych zwrotów. No właśnie dotyczy tej nieagresywności wielorybów. I to powtarzanie cały czas tego samego zwrotu jest takim pozytywnym gwoździem, który coraz bardziej wbija się w moją głowę, coraz bardziej przebija się przez różne warstwy mechanizmów obronnych. I robi niesamowite wrażenie, więc po prostu wykorzystywanie haseł kluczy, zwrotów kluczy i mówienie w pętlach, wracanie do nich jest czymś, co kotwiczy te zwroty, daje do myślenia.
Bo mówienie w pętlach to jest powtarzanie, to jest wracanie do tego samego miejsca i użycie tego samego zdania, albo tego samego początku zdania, rozpoczynający kolejny wątek, tak? Tak gdybyśmy chcieli
dokładnie,
tutaj do, przepis na mówienie
dokładnie w pętlach. Tak. I druga pętla, ona jest bardziej w takiej warstwie wizualnej i ona ma w moim rozumieniu właśnie tą niesamowitą robotę, która powoduje, że ja jako człowiek, czyli jako drapieżnik, który poznaje historię swoich ofiar, nie czuję się do końca zły. Dlatego, że motywem, który przewija się co jakiś czas w filmie, i przepięknie się w ogóle zaczyna wizualnie. I on jest, właśnie ta wizualność jest oczami wieloryba pokazana, obłędnie. Szukam słów, żeby za dużo nie powiedzieć, a jednak opowiedzieć. Ale to jest moment, kiedy ludzie na plaży ratują wieloryba, którego morze wyrzuciło na piach. Przykrywają go materiałem, polewają wodą, czekają na przypływ, żeby woda się do niego zbliżyła, żeby wtedy podkopać kanały. I po części informacji, które no bardzo mocno mnie konfrontują z tym, jak ten świat mógłby być piękny, gdyby, I jak niestety mamy za nagrabione jako gatunek. Mam te sceny właśnie takich, wiesz, jakichś surferów, kogoś, kto jest na plaży, w kąpielówkach, klapkach, którzy po prostu ratują wieloryba. I to jest dla mnie zachowanie tego balansu, dokładnie jak w Czerwonym Kapturku, tak? Że wilk, czyli zły facet, ale też facet pomógł. Mm-hmm. Że to nie jest tak, że wszyscy są źli. Nie wszyscy faceci, nie wszyscy ludzie. Pierwszym, który rzuca się do pomocy temu wielorybowi jest mały chłopak, co dla mnie jest też taką bardzo dużą lekcją, że nie możemy przez pryzmat grzechów naszych praprzodków oceniać
kolejne pokolenie.
Pokoleń. Bo one mają inną świadomość. Nie możemy też moim zdaniem odsądzać od wiary poprzednich pokoleń, bo one nie miały tej świadomości, którą my mamy. Nie wiem, czy gdyby wiedzieli to, co my dzisiaj wiemy o zanieczyszczeniu, o plastiku, o tych wszystkich rzeczach, które dzieją się w wodach i w powietrzu, to by tego nie robili. Być może pokusa rozwoju i wygody, no, żebyśmy mogli z punktu A do B się przemieścić.
Odporność na odroczoną gratyfikację, no bo to się dzieje dopiero po latach, kiedy doświadczamy zniszczeń, jakie te poprzednie pokolenia poczyniły. Ale jak powiedziałeś o tym chłopcu, który jako pierwszy rzuca się do ratowania, to przypomniało mi się takie zdanie, które usłyszałam kiedyś na szkoleniu, jeszcze w czasach, kiedy bardziej zajmowałam się taką pracą psychologiczną, że dzieci są z natury dobre. Ich rodzice też. Nie, że potem pewne rzeczy się tak krzyżują i doprowadzają do tego, że robimy takie złe rzeczy, ale mamy ten wybór, bo z natury jesteśmy wszyscy dobrzy. Chociaż drapieżnicy i konfrontacyjni to jesteśmy dobrzy.
Tak, bardzo mi utknęło w jednej z książek taka dywagacja na temat dwóch teorii, które na ten moment są w świecie naukowym i odpowiadają na pytanie, jak to się stało, że Homo sapiens, który był mniej przystosowany do niskich temperatur, mniej silny, co za tym idzie, pokonał jednak Neandertalczyka, który był mocniejszy, no i był lokalsem. Jedna opcja była taka, że się krzyżowaliśmy, no ale ślady badań genów pokazują, że za mało jest tych pozostałości po Neandertalczyku, że można było mówić o krzyżowaniu.
Czyli co nam pomogło
więc
wygrać?
Chyba więcej naukowców skłania się ku teorii, że po prostu wyrżnęliśmy w pień Neandertalczyka, no bo po prostu jesteśmy gatunkiem drapieżnym i mało tolerancyjnym, żeby nie powiedzieć najmniej tolerancyjnym na tym US-padole, ale nie wszyscy.
No, odpuść, którego ja już teraz potrzebuję.
Tak, ostatnio trafiłem na tytuł takiej książki, teraz nie wiem, czy go dobrze powiem, ale podlinkujemy, żeby było poprawnie. Książka Będzie dobrze, czy jest dobrze? Jeszcze przede mną jej lektura, natomiast mnie zainteresowała, zamówiłem, bo to jest książka, która jest w opozycji do takiego nurtu narzekania, na czym ten świat stoi, co trochę ja teraz uczyniłem. I ona pokazuje taką analizę na przestrzeni lat, w jak wielu obszarach my uczyniliśmy olbrzymi krok do przodu. Mhm. Wiesz, bo można, wejdę teraz na grząski grunt, ale robię to z pełną świadomością, cały czas odsądzać od czci i wiary kraje, gdzie prawa kobiet są na poziomie, powiedziałbym, absolutnie marginalnym, cały czas. Mhm. Ale jednocześnie można powiedzieć, że już w jednym z tych krajów, teraz go zapomniałem, bo to z głowy, czyli z niczego mówię, kobiety mogą prowadzić samochody. Wiesz, na przykład,
czyli że jest gdzieś progres, tak?
Tak, dla ciebie, jako dla Europejki, co to znaczy, że już mogą prowadzić samochody? W ogóle wiesz, nie ośmieszaj się, że to mówisz, to jest nadal tragiczne. Ale jeśli spojrzymy na to, że one jeszcze 100 lat temu nie mogły wychodzić z domu w ogóle, no to musimy przyznać, że on może być w niezadowalającym tempie. Absolutnie się zgadzam. Natomiast też, jeżeli będziemy wiecznie
żeby nie przekreślać tylko tych wszystkich dobrych rzeczy.
To jednak w wielu obszarach mamy bardzo, bardzo duży progres. No, sam fakt, że zaczęły się kontrolowane połowy, wiemy, bo zresztą mieliśmy okazję pracować z organizacją, która o to dba w naszym kraju. I wiemy, z czym się mierzą swoją drogą, jak się zderzają z rybakami. Ale to się dzieje, więc też nie jest tak źle. Wracając do techniki. Mówienie, czyli narracja w pętlach, to jest rzecz, która jak młotek wbija w głowę konkretne zwroty. A druga rzecz, pięknie ta pętla tutaj znowu humanizowała człowieka, który czasami przez swoje działania się zdehumanizował ze względu na to, co robił wielorybom.
Zmiana perspektywy, mówienie w pętlach. Co jeszcze?
Ostatnia rzecz, o której napisałem i która rzeczywiście mnie bardzo urzekła, to była... to była Margaret. Albo inaczej, to był moment, kiedy nie było Margaret.
Ale nie dlatego, że Margaret. Mógłby to być ktokolwiek inny.
Zapytałeś mnie na początku, czy co z panią Krystyną Czubówną. To jeszcze tylko taka mała dygresja. Bardzo, ale to bardzo mnie urzekł moment, że w kinie w tej chwili już po reklamach, czyli na taki najbardziej wyczekiwany moment, że skończyły się te wszystkie reklamy, zwłaszcza produktów, bo jeszcze są zajawki filmów, no to jakoś to jestem w stanie znieść. No i potem jest ten ekran Legalna kultura, czytany przez różne osoby. Mieliśmy odcinek o Akademii Pana Kleksa, to tam aktorka, która grała Agenię Zgutkę, czytała to podziękowania za to, że oglądamy z legalnego źródła. I tutaj przeczytała to pani Krystyna Czubówna.
Czyli wprowadziła głosem w klimat tego, co się ma wydarzyć.
Pomyślałem, że kurczę, chyba nie tylko ja poczułem, że film przyrodniczy bez pani Krystyny, bez pani Krystyny to może być faux pas. Więc chociaż tu się pojawiła, a wracając do tej techniki, to jest coś, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, cały czas ma taką myśl, że jak mówię do ludzi, to muszę mówić, a nie mogę zamilknąć, bo to może coś złego oznaczać, to tym bardziej polecam ten film. Ta narracja jest, no mówiąc delikatnie, oszczędna. Są takie momenty, ja nie mierzyłem tego z zegarkiem, ale myślę, że spokojnie takie 5, 6, 7 minutowe momenty, gdzie lektora nie ma. Lektorki. Jest cisza. Jest przelewanie się wody. Jest tytułowa pieśń wielorybów. Są te różne odgłosy, które my przypisujemy środowisku wodnemu, uznając je za bardzo ciche, a ono takim nie jest.
No, to prawda. Wszyscy ci, którzy nurkują, wiedzą, że takim nie
tak,
jest.
Tak, że to żyje. I pokazało mi to po raz kolejny, ale chyba najbardziej obrazowo ze wszystkich moich dotychczasowych doświadczeń, jak dobrze sformułowane 2-3 zdania i zostawienie ciszy po nich, jaką robi niesamowitą robotę. Oczywiście mówimy tu o filmie, gdzie obraz daje bardzo, bardzo dużo, więc ja się nie nudzę. W tej warstwie wizualnej bardzo dużo się dzieje, więc...
No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że no gdyby nie ta warstwa wizualna, gdyby nie te slajdy
no to
w tle...
Nie, no to aż takiej długości bym nie wytrzymał, ale wiesz, no niewiele znam filmów, nawet przyrodniczych, wracając do klasyki i do wspomnianej pani Krystyny, gdzie jej nie było w warstwie lektorskiej przez 7-8 minut, nie wiem, w 30-40-minutowym odcinku. A tutaj rzeczywiście to było. Myślę, że to jest bardzo odważny zabieg. Bardzo, bardzo, bardzo refleksyjny.
Wiesz, ja czyli ta czas... cisza to było, no właśnie, to była przestrzeń na co, Maciek?
Ja miałem czas się nasycić widokiem. I to jest chyba jeden z, wiesz, pamiętam, oglądałem taki dokument na Netflixie, który pokazywał, jak umiera Rafa Koralowa ze względu na to, że nam się podniosła temperatury wód. I najpierw się tym zachwycaliśmy, że mamy biały koral, a teraz już wiemy, że to jest po prostu martwy koral i że to jest no, bardzo zły kierunek, no bo to jest dom dla bardzo wielu gatunków, od których zależy bardzo wiele kolejnych gatunków, od których koniec końców my zależymy. Bo przecież oceany to jest większy nawet niż lasy producent tlenu. A my, taka tajemnica, warto ją odkryć, jesteśmy zależni od tlenu. I one były poruszające. Ale nie dałem już na do myślenia. Dla mnie ten moment, kiedy właśnie była ta cisza, kiedy ja mogłem najpierw się nasycić, wiesz, tym pięknem wizualnym świata, który dla mnie jest niedostępny, a potem już się nim trochę nasyciłem i te moje myśli w naturalny sposób zaczęły biec za tymi poszczególnymi takimi dawkami informacji, które zostały mi dostarczone, jak ten świat wielorybów się zmienia. Dały mi no, taką przestrzeń do myślenia. Nie? I to wracam do tej prawdy, o której nieraz mówimy, że większość osób, ja do tej większości na pewno należę, jak słuchają, to nie myślą. No, nie przetwarzam dwóch procesów równolegle. Słucham, zapamiętuję, potem się zastanawiam. A tutaj to się działo równolegle przez te pauzy, więc ta praca pauzą, praca ciszą, no, obłędnie wykorzystana, naprawdę rewelacyjnie.
Tak sobie też pomyślałam, to była myśl bardzo błyskotliwa, bo właśnie mi umknęła. A wiem, że skoro to była pieśń wielorybów, bo ty też powiedziałeś, że mogłeś się nasycić tą pieśnią, że tu jest też taka spójność, że jak zapraszamy widza czy słuchacza na spektakl, którego motywem przewodnim jest dźwięk. Pieśń, dźwięk, to dajmy mu przestrzeń, żeby on mógł się tym nasycić i zrozumieć, poczuć. No i bardzo blisko mi do tego, że równolegle nie jesteśmy w stanie słuchać i myśleć i dobrze zaprojektowana prezentacja, wystąpienie, to jest zaplanowanie też tych momentów, wcale nie takich 7-minutowych, bo tego myślę mało kto jest w stanie wytrzymać.
Zresztą, i to już jest rzeczywiście... 15-minutowym wystąpieniu, bo to...
Ale że jest ta przestrzeń, żeby zawiesić głos. I dać czas na to, żeby ludzie mogli potrafić i sprawdzić, czy im się to w głowie mieści, czy też nie.
Tak sobie nawet myślę technicznie, bo widziałem to na kilku prezentacjach. Pewnie wszystko jest kwestią dobrania dobrego czasu, ale to też może jest właśnie pomysł na osadzenie fragmentu filmu w prezentacji, bo my zawsze mówimy, że drogi prelegencie, bądź frontem do grupy, a nie tyłem do niej, a przodem do ekranu, na którym masz prezentację, ale na przykład jeżeli mamy fragment filmowy, który dobitnie pokazuje coś, o czym mówimy, to takie puszczenie filmu
i obejrzenie razem z publicznością,
z ludźmi, żeby go obejrzeć, no jest pewnego rodzaju fragmentem ciszy, też przełamaniem schematu bodźca, nawet już bardzo narzędziowo. Natomiast ja bym zachęcał siebie, żeby nie spocząć i wszystkich innych, żeby eksperymentować z takimi metodami, no bo gorzej nie będzie. Biorąc pod uwagę, że tak powiem, przeciętną, standardową prezentację, no to gorzej nie będzie, może być tylko lepiej.
To jest jakieś pocieszenie. Pieśń Wielorybów. Już w kinach nie do obejrzenia, ale warto do upolowania.
Ja mam wrażenie, że do studyjnych wróci ten film. Niczym nie poparte przeczucie, ale mam wrażenie, że to jest film, który dobrze jakby przez kina studyjne przewijał się jeszcze przez jakiś czas, bo on chyba trochę był jako film niszowy, chociaż inaczej. No pewnie jak na firmę tego typu jednak był mało niszowy, ale wiesz co, to jest dla mnie coś, co powinno wejść na przykład do kanonu szkół jako lektura. Bardzo bym chciał. I uważam, że naprawdę ten film się do tego nadaje, żeby stał się lekturą z wielu perspektyw. Technicznych, narracyjnych, do przemyślenia. No i takiej wartości kształtowania poglądu młodych ludzi. I tego chłopca, który tak naprawdę nam robi dobrą robotę. No bo ta młodzież jest cudowna.
To ja mam taki apel do naszych słuchaczy, że jeżeli w którymś kinie wypatrzycie Pieśń Wielorybów, dajcie znać, to ja wyruszę z pielgrzymką, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten film zobaczyć. A zmianę perspektywy, mówienie w pętlach i ciszę zabierzcie z naszego dzisiejszego odcinka. Sprawdźcie, czy to jest do zastosowania w waszych wystąpieniach.
I nie lękajcie się przed zapisaniem do newslettera. Podlinkujemy odpowiedni adres, żeby to uczynić. Nie zaśmiecamy wam skrzynek. Jesteśmy chyba raz w miesiącu. Być może dwa w niedługim czasie, ale to jest zero sprzedaży, dużo merytoryki i podsumowanie tego, co było w różnych kanałach, gdzie dzielimy się wiedzą, pomysłami, doświadczeniem. No i zawsze w razie czego można się wypisać, gdybyśmy nie spełnili obietnicy albo nadużyli waszej prywatności.
I chyba nawet nie zadajemy takich trudnych pytań. Ale dlaczego się
wypisać? Nie. Zasada stop jest świętością. Wy decydujecie.
Za dzisiaj dziękujemy, że znaleźliście czas, żeby z nami być. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. I usłyszenia przede wszystkim.
Tak jest, do usłyszenia.
O, cześć. Lubisz ich słuchać? Postaw im wirtualną kawę. Link w opisie odcinka.